Witam Państwa, ojciec Witold i witam też serdecznie naszych gości, których pragnę przedstawić. Witam serdecznie naszych gości. Państwo są lekarzami. Pani dr Agnieszka Dmowska-Koroblewska, specjalista otolaryngolog. Witam serdecznie.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pan dr Dariusz Starczewski, lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.
Serdecznie witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże Państwu. Lekarze w naszym studio, ponieważ chcemy mówić na temat chorób, a raczej zdrowia, tak to ujmijmy, choroby laryngologiczne, diagnostyka, leczenie i zdrowe oddychanie. Też to jest ważne. Ci z Państwa, którzy słyszeli wcześniej nasze spotkanie w Telewizji Trwam czy w Radiu Maryja 18.15, już są w temacie. Ale zapraszam też do wysłuchania takiego wstępu naszych gości na te tematy. Państwa, być może powtórzymy sobie pewne wiadomości, to się nam utrwali, ale wielu z nas nie słyszało nas, a więc jeszcze raz poproszę Państwa o wprowadzenie w temat choroby laryngologiczne, jakie są szczególnie ważne te choroby, szczególnie częste, na jakie choroby szczególnie warto zwrócić uwagę. Teraz tym bardziej taki czas jesienno-zimowy, czy jakieś sprawy jeszcze poważniejsze niż tylko jakieś sezonowe dolegliwości. Proszę więc teraz o takie fachowe wprowadzenie nas w ten temat, a potem jak zwykle będziemy rozmawiać, ile czas pozwoli.
Chciałabym właśnie na wstępie powiedzieć o takich dolegliwościach, które są w obecnym czasie bardzo częste i dotyczą naprawdę prawie każdego, to znaczy o katarze, czyli o tym, że mamy zablokowany nos, że spływa nam wydzielina, że nie możemy oddychać, tracimy węch. Wszystko to jest spowodowane obrzękiem błony śluzowej nosa, a co za tym idzie z izatok. A dlaczego? Otóż dlatego, że nos i zatoki to jest jedno. Nie ma tam żadnej granicy między błoną śluzową nosa i zatok. I jeżeli rzeczywiście mamy katar, czyli mamy ten obrzęk, czyli stan chorobowy błony śluzowej nosa, to samo dotyczy też i zatok. I w związku z tym taki proces, jeżeli trwa dłużej niż przysłowiowe 7 dni, należy rzeczywiście zwrócić uwagę. Dlaczego? Dlatego, że wtedy ten nos nie pełni swojej właściwej funkcji, to znaczy nie ogrzewa powietrza. Teraz mamy właśnie już niższe temperatury na zewnątrz i to powoduje, że oddychamy nie przez nos, przez buzię, w związku z tym jesteśmy bardziej narażeni na te infekcje. Ten nos nie pełni funkcji nawilżającej, to znaczy po prostu to powietrze musi mieć odpowiednią wilgotność, żeby dotrzeć do dolnych dróg oddechowych. Jeżeli tak się nie dzieje, a zwłaszcza w tym okresie grzewczym, kiedy mamy gorące kaloryfery, wszystko to sprawia, że cały mechanizm bardzo ważny, oczyszczający nosa, tak zwany mechanizm śluzowo-rzęskowy, jest zaburzony. Prowadzi to do tego, że ten katar trwa dłużej niż 7 dni, że przeciąga się, mamy rzeczywiście takie problemy z zatokami i myślę, że właśnie na naszej stronie www.chorezatoki możecie Państwo też bardzo dużo sobie interesujących informacji zdobyć. Otóż po prostu te chore zatoki sprawiają nam takie uporczywe i nawracające dolegliwości związane z bólami rozpierającymi w okolicy twarzoczaszki, z bólami głowy, ze spływaniem wydzieliny po tylnej ścianie gardły i z tym, że te infekcje bardzo często nawracają. I błędne jest podawanie zbyt często antybiotyków, bo one nie działają. Jeżeli zatoka jest chora w środku, czyli zaburzony jest ujście i drenaż takiej zatoki, to antybiotyk też nie wyleczy problemu, ponieważ jedynie przywrócenie drożności i wentylacji, czyli poszerzenie naturalnego ujścia wykonywanego albo farmakologicznie, to znaczy podaje się leki, aerozole przeciwobrzękowe, jeżeli to nie skutkuje wykonanie mikroinwazyjnej, endoskopowej, funkcjonalnej operacji zatop, czyli takiej, która przywraca nam prawidłowe funkcjonowanie tych zatok, sprawia, że te dolegliwości ustępują. Także to jest bardzo ważne nawet po to, aby ochronić nam dolne drogi oddechowe, aby właśnie nie było tych stanów zapalnych w obrębie gardła, bo jeżeli rzeczywiście nieprawidłowo oddychamy, to wtedy te stany zapalne dróg oddechowych, czyli i górnych, i dolnych, mogą nawracać.
To mówiliśmy o zatokach, tak? Temat bardzo ważny i też, jak pani wspomniała, choćby kwestia oddychania, jak my oddychamy, ma na to wpływ. Czy jeszcze jakieś możemy wymienić inne ważne dolegliwości laryngologiczne, takie częste, grupa jakichś dolegliwości?
No myślę, że w obecnych tutaj czasach bardzo zwracamy też właśnie uwagę na prawidłowe oddychanie. Co to oznacza? To oznacza, że no musimy oddychać przez nos, ale ważne też jest oddychanie w czasie snu. I kiedyś uznawano, że właśnie chrapanie, czy takie odgłosy, które wydobywamy, które są wytwarzane przez błonę śluzową wprawioną w drgania, są dobrą taką oznaką snu, to jest błędne stwierdzenie. Dlaczego? Dlatego, że współczesna medycyna uważa, że to są takie mikrourazy porównywalne do tego, jakbyśmy tarli żyletką o skórę. Tworzą się mikrourazy na poziomie gardła. To oczywiście nam toruje drogę do wnikania drobnoustrojów, takich jak wirusy, bakterie, ale również powoduje ogólnoustrojowy stan zapalny. I to są już dane udowodnione i stwierdzone. I chodzi o to, że ten stan zapalny związany z różnymi procesami na poziomie śródbłonka naczyń, uwalnianiem różnych mediatorów stanu zapalnego, prowadzi do zwiększonej częstości udarów, dlatego że różne czynniki takie zapalne zwiększają krzepliwość krwi. W związku z tym to ryzyko udarów jest po prostu częstsze. Również wpływa to niekorzystnie na pracę serca. Obserwujemy u pacjentów takich, którzy mają chrapią, którzy mają całkowite zaburzenie drożności dróg oddechowych, określane jako bezdech. Prowadzi to do zaburzeń rytmu serca, co ma naprawdę ogromne znaczenie w funkcjonowaniu, do zwiększonej częstości problemów z wątrobą, dochodzą takie zmiany w wątrobie porównywalne do nawet takich zmian u osób, które nadużywają alkohol. To jest innego rodzaju stłuszczenie w innym mechanizmie, ale obraz i tak naprawdę stan, czyli doprowadzenie do niewydolności wątroby jest bardzo podobne. Prowadzi to również do zaburzenia odporności. Też ma niekorzystny wpływ na taki ważny narząd jak śledziona. To są wszystko czynniki, które tak naprawdę mogą zagrażać życiu. Również cukrzyca drugiego typu jest też następstwem chrapania, bezdechów śródsennych. To są naprawdę czynniki, które w sposób taki skryty mogą prowadzić do dużego osłabienia naszego organizmu, a nawet w konsekwencji do śmierci. To są bardzo duże stwierdzenia, ale wiadomo, że zaburzenia rytmu serca, udar bardzo czasami mogą się źle skończyć. W związku z tym myślę, że właśnie czujność osób, które śpią obok, bo to najczęściej jest tak, że ten problem jest bardzo aspołeczny, to znaczy osoby śpiące obok najczęściej zgłaszają ten problem i po prostu boją się o życie osoby, której ten problem dotyczy. Dlatego też to jest wszystko bardzo ważne, aby przywrócić to prawidłowe funkcjonowanie, prawidłowy wypoczynek, regenerację. Dlaczego? Dlatego, że następnego dnia nie możemy po prostu prawidłowo funkcjonować. Ten sen jest przerywany, wybudzamy się. Też następstwem są zwyżki ciśnienia. Pacjenci tacy cierpią też na nadciśnienie. I to wszystko prowadzi do tego, że jakość życia zdecydowanie spada. I myślę, że jeżeli właśnie są tego typu problemy, to trzeba je w sposób taki nowoczesny szybciutko zdiagnozować i pomóc, zwłaszcza, że mamy rzeczywiście możliwości bardzo duże. To znaczy, staramy się zawsze zlokalizować miejsce zaburzenia drożności dróg oddechowych, tak zwanej obturacji. Może ono być w obrębie jamy nosa, może być to skrzywiona przegroda, przerośnięte małżowiny, przerostowo zmieniona błona śluzowa, polipowato. Może to być u dzieci migdałek przerośnięty gardłowy, migdałki podniebienne, a także wiotkie opadające i przerośnięte podniebienie. To jest ta struktura, która jest jak gdyby w części tylnej jamy ustnej. Składa się z łuków podniebiennych, z takiego języczka i właśnie jeżeli on jest wydłużony, przerośnięty, z boku jeszcze są też przerośnięte migdałki podniebienne, a także zwracamy też w nowoczesnej właśnie laryngologii na nasadę języka. Bardzo trudno dostępną strukturę, ale ona też bardzo może ograniczać drożność dróg oddechowych. I to wszystko w nowoczesnej technice tomografii stożkowej CBCT trójwymiarowej, w badaniu endoskopowym, a także to, co my tutaj chcemy zaproponować, to wykonujemy też badanie w czasie snu farmakologicznego. Co to oznacza? To oznacza, że przy użyciu giętkiego, delikatnego fibroskopu, przy pomocy kolegów anestezjologów, i tutaj zaraz pan doktor też opowie, wprowadzamy pacjenta w sen. I ten endoskop giętki umożliwia nam stwierdzenie miejsca obturacji tych dróg oddechowych w sposób bardzo dokładny, precyzyjny. I to jest taka nowość, którą właśnie chcemy też przedstawić, zaproponować pacjentom. Dlaczego? Dlatego, że jest to badanie czynnościowe, to znaczy no widzimy, w jakich warunkach się to wszystko zapada, co się dzieje z tym właśnie organizmem naszym, gdzie jest ta przeszkoda w drożności dróg oddechowych w czasie snu, co jest naprawdę bardzo cenne i wnoszące wiele w dalsze leczenie. Także, a jeśli chodzi o leczenie, no leczenie mamy bardzo takie nowoczesne. Nowoczesność tego leczenia polega na niewielkiej inwazyjności. Co to oznacza? Że używamy do tego fal o wysokiej częstotliwości. Jest to metoda koblacji. I właśnie tutaj Państwo mogą się zapoznać na www.niechrapanie z takimi szczegółami. One są bardzo tam dobrze też przedstawione. Ale do czego zmierzam? Leczenie takie prowadzi do szybkiego powrotu do zdrowia i każdy z nas chce jak najszybciej wrócić do normalnego funkcjonowania i właśnie ta metoda fal wysokiej częstotliwości, czasami też laserowa, prowadzi nóż harmoniczny, także są to nowoczesne techniki, które wiążą się z szybką rekonwalescencją, z szybkim powrotem do zdrowia i no, minimalną urazowością tych procesów leczniczych. Także to jest bardzo cenne i myślę, że jak najbardziej zalecane, wskazane i przez nas proponowane.
Trzeba pamiętać, że oddychanie jest to dostarczanie organizmowi tlenu i odbiór dwutlenku węgla, który w trakcie funkcjonowania naszego organizmu powstaje. W sytuacji upośledzenia drożności dróg oddechowych mamy do czynienia z dużymi spadkami wysycenia tlenem krwi tętniczej. My to widzimy, badając bardzo prosto, bo zakładamy czujnik na palec i widzimy, jakie jest wysycenie tlenem krwi. I czasami u pacjentów właśnie w czasie snu fizjologicznego, bo można zrobić badanie polisomnograficzne i wtedy monitorować to i zapisywać przez noc, okazuje się, że są bardzo duże spadki wysycenia tlenem, co skutkuje, tak jak koleżanka powiedziała, czasami wybudzeniami śródsennymi, kiedy się już człowiek zupełnie prawie że udusi i wtedy organizm staje na baczność, żeby jakoś się radować. A na pewno te spadki wysyscenia tlenem powodują, że pacjent budzi się w złej kondycji oraz właśnie może uszkadzać sobie centralny układ nerwowy, serce i inne narządy. Dlatego czasami staramy się ten sen zasymulować. Do tego właśnie jest potrzebny anestezjolog, czyli ja. Mamy do dyspozycji leki, które w sposób prawie doskonały, w odpowiednich dawkach podane, symulują sytuację głębokiego snu z utratą części odruchów w gardle. I wtedy możemy zaobserwować, co się dzieje ze strukturami anatomicznymi, kiedy napięcie mięśni spada i to wszystko właściwie się czasami zatyka. Czasami prześwit, który u pacjenta koledzy przy pomocy endoskopu stwierdzają, jest bardzo mały i no, dla dużego człowieka, jeżeli ma prześwit bardzo podobny do tego, jaki ma noworodek, jest to wiadomo niewystarczające. To badanie jest, przynosi bardzo duże korzyści diagnostyczne i potem rzeczywiście proponujemy pacjentom odpowiednią terapię, a także czasami pokazujemy, możemy zobaczyć, co na przykład po pierwszym etapie tego leczenia należy zrobić jako etap następny, żeby osiągnąć sukces terapeutyczny.
Czyli spanie, chrapać nie znaczy spać zdrowo, jak to się nieraz potocznie uważa.
Zdecydowanie nie.
To musimy oficjalnie i mocno zdementować ten stereotyp. Drodzy Państwo, a co na przykład, weźmy taki temat jak słuch, problemy ze słuchem, na ten temat kilka słów. Też częsta dolegliwość.
Rzeczywiście, obecne tutaj narażenie na hałas w szkołach, w miejscach publicznych, słuchanie właśnie muzyki dosyć popularne i powszechne, no, sprzyjają po prostu dolegliwości związanej z niedosłuchem. No, gorzej słyszymy i to jest naprawdę też problem społeczny. Oczywiście mamy dwa rodzaje niedosłuchu. Mamy taki niedosłuch, który jest związany z tym, że mamy zaburzenie na drodze do przewodzenia dźwięków, czyli niedosłuch nawet się wiąże z obecnością zwykłej woskowiny. Woskowina jest produkowana przez ucho i to jest tak naprawdę nasza ochrona. Ale jeżeli tej woskowiny jest zbyt dużo, stosujemy patyczki higieniczne, upychamy tę woskowinę wkrętem w kształcie litery S w przewodzie słuchowym zewnętrznym, to pacjent rzeczywiście może też całkowicie zagłuchnąć. Najczęściej rzeczywiście pacjent już wie o tym, że ma taką skłonność, ale jeżeli to wystąpi pierwszy raz, też może budzić duży niepokój, ale dla nas to jest najprzyjemniejszy rodzaj niedosłuchu, ponieważ po oczyszczeniu tej woskowiny przychodzi szybko poprawa, pacjent słyszy nawet lepiej niż w uchu, które było wcześniej zatkane woskowiną, niż w uchu drugim, które może być czyste. Czasami woskowina jest też produkowana i tworzy się czop woskowinowy obustronnie. To naprawdę jest bardzo zmienne, anatomiczne, tak jak powiedziałam, czasami w niewielkim przewodzie słuchowym zewnętrznym, który występuje u osób dorosłych, i ta woskowina może zatykać, powodować całkowicie niedosłuch, a czasami dzieci mają też z tym problem, ale to jest dla nas najfajniejsza taka po prostu przypadłość, ponieważ szybko możemy pomóc, pacjent się czuje zadowolony, a my się też cieszymy, że to jest tylko woskowina i mówimy uff. Gorzej, jeżeli problem dotyczy już kolejnej struktury, która przewodzi dźwięki, błony bębenkowej. I są różne choroby, które mogą upośledzać jej tak naprawdę podatność, bo ona, prawda, jak bębenek jest wprawiana też w drgania i dopiero później te drgania są przenoszone na kolejny ważny element drogi słuchowej, kosteczki słuchowej. I rzeczywiście, jeżeli są problemy zapalne, na przykład jeżeli mamy ostre zapalenie ucha środkowego, też nieleczone, to może dojść do perforacji takiej błony i taka perforacja może się zamknąć, ale też może być problemem przetrwałym. I to też może skutkować niedosłuchem. Kolejny problem właśnie takich chorób jak otoskleroza, tympanoskleroza, ona dotyczy kosteczek słuchowych, które są unieruchamiane, no i wtedy to wymaga już specjalistycznej diagnostyki, no i zabiegu operacyjnego, gdzie w miejsce schorowanego, unieruchomionego elementu kostnego wprowadza się proteskę. Ale mogą być też stany przewlekłe, zapalne uszu. Może być ziarnina i w jamie bębenkowej, i w nabłonie bębenkowej. Mogą być zmiany perlakowe, perlak. To nie jest też taka przypadłość, która się wiąże, chociaż ma w końcówce rak. To nie jest rak. To jest taki przetrwały proces zapalny, który prowadzi do destrukcji kostnej. Po prostu tworzą się łuski perlaka, które w różnych mechanizmach osteolitycznych niszczą nam struktury kostne, wyrostka sutkowatego, ale leczenie w takich przypadkach jest jedynie leczeniem operacyjnym. No i później mamy już ślimaka, gdzie tam są już dalsze elementy drogi słuchowej i tutaj zaczyna się nam już niedosłuch odbiorczy. I właśnie tak do takiego niedosłuchu może dojść w różnych mechanizmach. Mogą być to podawane leki uszkadzające właśnie komórki zmysłowe w ślimaku, na przykład gentamycyna. Wcześniej stosowany antybiotyk, bardzo powszechny, teraz niezmiernie rzadko stosowany ze względu na jego ototoksyczne, czyli uszkadzające słuch działanie. Ponadto może dojść nawet w wyniku stresu do obkurczenia się naczyń, które unaczyniają właśnie ślimaka. Skurcz takich naczyń powoduje niedokrwienie bardzo czułych narządów, właśnie tych czułych komórek i tak jak powiedziałam w audycji telewizyjnej, im szybciej w takich przypadkach zgłosimy się do specjalisty laryngologa, tym lepiej, ponieważ im szybciej wdrożone leczenie, tym większa skuteczność. Ponadto mogą być inne poważne choroby już na drodze słuchowej wyżej. Mogą być guzy tylnego dołu czaszki, guzy nerwu słuchowego i to wszystko no, ma olbrzymie znaczenie w diagnostyce, we wczesnym rozpoznaniu i we właściwym, w zależności od miejsca uszkodzenia, dobranym leczeniu. U dzieci chciałam jeszcze też zwrócić uwagę, ponieważ dzieci rzeczywiście jak nie słyszą, nie mówią. To jest bardzo ważny element w rozwoju dziecka przedszkolnego, później szkolnego i w ogóle na każdym etapie rozwoju. No, komunikacja tutaj jest bardzo ważna i potrzebna. I właśnie ten płyn, czyli tak zwane wysiękowe zapalenie ucha sprawia, że dziecko gorzej słyszy. Natomiast przyczyna obecności płynu w jamie bębenkowej jest taka, że po prostu pojawia się tam ujemne ciśnienie, które jest spowodowane niedrożnością trąbki, a trąbka jest niedrożna, ponieważ uciska jej ujście gardłowe, przerośnięty duży migdałek gardłowy, typowy w takim wieku rozwojowym, przerośnięty, obrzęknięty i rzeczywiście powodujący następstwa niedosłuchu.
Może, to jest ogromny temat, bardzo szeroki, tutaj jest słuch, a jeszcze spytam jeszcze może z drugiej strony takie pytanie, kwestie różnych nowotworów głowy, szyi, czytamy, wiemy, że jest to no, jakaś ważniejsza, zajmują wysokie miejsce powiedzmy w rankingu, tak to nazwijmy, nowotworów, przynajmniej w Polsce, jeśli nie w świecie. Co nas powinno niepokoić? Kiedy iść do lekarza? Czy jakoś profilaktycznie badać się pod tym kątem? Jak to z tym jest?
Badać się jak najbardziej. Wiadomo, że pacjenci miewają czynniki zwiększające ryzyko powstania takiego nowotworu, chociażby palenie tytoniu, chociażby ekspozycja na substancje chemiczne i rzeczywiście rozwój tych nowotworów jest duży. My obserwujemy wzrost, ogólnie rzecz biorąc, często ilości pacjentów, u których wykrywamy nowotwór, co niekoniecznie musi znaczyć, że teraz jest ich dużo więcej, tylko po prostu nasze możliwości oraz samoświadomość pacjentów jest większa. Ilość nowotworów głowy i szyi jest dość duża, ponieważ one zajmują 6. miejsce, jeśli dobrze pamiętam, na liście nowotworów wykrywanych u pacjentów. Co nas powinno zaniepokoić? Jeżeli idzie o wygląd, w jamie ustnej czasami pojawiają się owrzodzenia, które, no, niektórzy mówią, a to afta. Oczywiście, bardzo często jest to afta, ale zwykle po tygodniu ona znika. Jeżeli natomiast takie owrzodzenie na błonie śluzowej jamy ustnej czy na czerwieni wargowej utrzymuje się długo, to znaczy, że jest to zupełnie inny problem i trzeba z tym zgłosić się do lekarza. Czy będzie to laryngolog, czy będzie to stomatolog, to właściwie jest rzecz wtórna. Ważne jest, żeby zobaczył to ktoś, kto może się wypowiedzieć na temat tego, co to może być. Jeżeli są tylko jakiekolwiek podejrzenia, kieruje na dalszą diagnostykę. Pacjent może miewać na przykład powiększony jeden migdałek. No i to tak ma rok, dwa, obserwuje to, no i uważa, że to jego uroda. Zwykle jest jakaś przyczyna, która to wywołuje, a często może to być objaw raka migdałka. Jeżeli w związku z tym coś nas niepokoi, obserwujemy coś, co nagle się, bądź nagle, bądź w pewnym okresie się pojawiło, a u znajomych tego nie ma, bądź wcześniej nie mieliśmy, warto zasięgnąć porady lekarskiej. Także chrypka, która się utrzymuje mimo leczenia, a czasami narasta, czasami zaburzenia fonacji, czyli pacjentom na przykład czasem głos tak jakoś dziwnie się zmienia, zanika, to też jest element, który obserwujemy u nas i należy tego nie bagatelizować. Nie wolno, tylko należy biec do lekarza i jeżeli jest to właśnie choroba zlokalizowana w obrębie głowy, szyi, to jak najszybciej do laryngologa, bo jest to specjalista w tej dziedzinie najlepszy.
Mamy jesień, ciągle jeszcze przed nami zima i spytam o kwestię banalną być może, ale myślę ważną, noszenie czapki. Nieraz widzimy, chodzą osoby z opaskami takimi właśnie, no bo chronią zatoki, tak słyszymy, tak mówią osoby, chronimy zatoki, opaska. Jak to się ma? Panie piękne, mają piękne fryzury, a tutaj zima za pasem i żeby ich nie zburzyć właśnie chodzą z gołymi głowami. Jak na to spogląda lekarz laryngolog?
My zalecamy noszenie czapki, nie opaski, tylko czapki, zwłaszcza, no bo wiemy o tym, że bardzo dużo ciepła tracimy poprzez głowę, ale chciałam tutaj też powiedzieć, że zatoki są niezwykle, uszy są niezwykle czułe na podmuch zimnego powietrza, na narażenie na zimno. To ma znowu w okresie grzewczym też bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o klimatyzację. Ona też bardzo niekorzystnie wpływa na zatoki. Dlaczego? Dlatego, że wychłodzenie organizmu zaburza też mechanizmy odpornościowe. Też dochodzi do tego, że po prostu w tej okolicy twarzoczaszki przebiegają bardzo ważne nerwy i na przykład właśnie takie narażenie na zimno może czasami porazić nerw twarzowy, który unerwia nam mimicznie twarz. I to naprawdę właśnie zdarza się bardzo często po narażeniu na zimno. Taki jest wywiad. Pacjent przychodzi, mówi, że ach, sobie włączył wiatrak, czy też tam biegał, zawiało i twarz wykrzywiło. Dlatego my bardzo zwracamy uwagę, zwłaszcza pacjentom po zabiegach. Po zabiegach właśnie endoskopowych na zatokach, żeby chronili te zatoki, żeby naprawdę zapewniali, bo my robimy wszystko, czyli w czasie takich zabiegów przywracamy prawidłowe funkcjonowanie, drenaż tej patologicznej wydzieliny i wentylację, żeby ta zatoka była upowietrzniona, żeby nie było warunków beztlenowych do namnażania się bakterii. Natomiast jeżeli pacjent będzie się wychładzał, będzie, no sami zresztą wiemy, że po prostu zawsze jak przemarzniemy, to od razu mamy katar. To jest, myślę, że przez każdy odczuwane i najlepszy dowód na to, przekonujący, że jednak należy dbać i ten organizm nie przegrzewać. Bardzo też nie zalecamy przegrzewania. W okresie takim właśnie zimowym zalecamy ubieranie się na tak zwaną cebulkę, żeby można było coś zdjąć i zawsze ja pacjentom podkreślam, zwłaszcza jak mnie pytają rodzice małych dzieci, jak pani doktor ubierać, przegrzewać. Ubierać na cebulkę i dostosowywać nie do pory roku ubranie, ale do temperatury. Czasami mamy po prostu tak, że latem jest też chłodniej i wtedy trzeba, prawda, tych warstw więcej założyć, a czasami zimą też mamy temperatury powyżej 10 stopni, też nie musimy od razu jakichś ciepłych takich kożuchów zakładać. Także myślę, że to są ważne elementy, aby zawsze rozsądnie podejść do swojego organizmu, a on ma, jeżeli my będziemy go dobrze tutaj przygotowywać, żeby sobie dawał radę, to naprawdę jest on tak doskonały, że ma w sobie tyle samoregulujących mechanizmów, że naprawdę z takim katarem, jeżeli nie mamy predyspozycji anatomicznych, czyli mówię skrzywionej przegrody, takich zaburzeń w odmienności w budowie anatomicznej bocznej ściany nosa, to wtedy to się wszystko oczyści, zredukuje. Natomiast myślę, że właśnie dbanie o to prawidłowe funkcjonowanie, o tą dobrą drożność nosa, o to właściwe tak naprawdę odżywianie się, właściwy sen, który jest bardzo dużym tutaj czynnikiem regenerującym nasz organizm, sprzyja zdrowiu i właśnie staramy się dbać, żeby sen dawał wypoczynek, żeby nie był przerywany wybudzeniami, bezdechami, żeby nos mógł funkcjonować dobrze i żeby te dolne drogi oddechowe też funkcjonowały dobrze. Ale jeżeli mówię, nos i gardło nie funkcjonują dobrze, to mogą być właśnie następstwa ze strony dolnych dróg oddechowych. Także funkcjonowanie naszego organizmu jako całości jest niezmiernie ważne i dlatego staramy się też zawsze współpracować z innymi specjalistami, z stomatologami, z kardiologami, jeżeli są właśnie zaburzenia rytmu serca, bo to są wszystko elementy, które tworzą ten nasz dobrostan, dobrostan fizyczny.
Tak, a jeszcze a propos ubierania. Ja zostałem przez moją własną żonę nauczony tego, że jeżeli ubieramy dziecko, to podobnie jak siebie, ponieważ rzeczywiście czasem widuje się osoby bardzo lekko ubrane, a dziecko jest okutane, jakby było na Syberii. W tym momencie właściwie należy już patrzeć, kiedy dziecko się rozchoruje, bo zostanie tak przegrzane, jeszcze jak się zmienią warunki i temperatury, to nic z tego nie będzie. Więc cebulka jak najbardziej i dostosujmy to ubranie do warunków zewnętrznych, a jeśli my je odczuwamy, to i myślę, że nawet i takie nie protestujące za bardzo dziecko też możemy podobnie ubrać.
Choroby laryngologiczne to jest temat naszych rozmów dzisiejszych, ale jak słyszymy, mówimy o całym człowieku. To jest
holistyczna medycyna.
Tak, głowa nie jest bez ciała, nie istnieje bez reszty ciała oczywiście. Jaka tu jest mnóstwo tematów różnych, które tutaj zaledwie usnęliśmy. Drodzy Państwo, jest 22:09. Myślę, że czas zaprosić naszych słuchaczy do udziału w naszej audycji, do telefonów, do pytań. Mamy, drodzy Państwo, jak słyszymy, ekspertów w tym temacie i skorzystajmy z tej okazji. Przypomnę nasze numery telefonów do studia dla słuchaczy z Polski Północnej. Numer mamy 56 655 2355. Dla Polski Południowej 56 655 2356. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. A słuchacze z zagranicy zapraszamy, aby dzwonili do nas na numery następujące 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Państwo, przechodzimy do części z udziałem naszych radiosłuchaczy. Witamy serdecznie pierwszego naszego rozmówcę, Radio Maryja, Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Barbara z Stanów, z New Jersey. Ja mam jedno pytanie. Jak Państwo lekarze myślą na temat płukania nosa wodą z solą? I tak szybciutko powiem, co się stało. Mój mąż miał operację tutaj w Stanach 80 lat temu właśnie na zatoki. Miał skrzywioną przegrodę, miał ciągłe, kiedy operacja była wykonana tego roku, miał około 4 razy brał antybiotyk. Problem był od dziecka ze względu na to, że w Polsce również miał robioną punkcję. No i lekarz, który robił operację, to zalecił właśnie to płukanie nosa wodą z solą. To jest specjalna sól. To nie jest taka sól, którą się używa do jedzenia. I on to robi już wiele lat. I wydaje się, że to pracuje, no bo od tamtej pory nie ma żadnych problemów. No i właśnie jak Państwo myślą o tym i czy to jest stosowane również w Polsce. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo pani Barbaro. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Więc tak, jak najbardziej staramy się zalecać pacjentom płukanie zatok i do tej pory właśnie mieliśmy jedynie taki produkt ze Stanów sprowadzany. Na szczęście tutaj w Polsce mamy już kolejne produkty i w ich składzie jest nie tylko sól taka, prawda, natomiast są również specjalne środki, jest sól faktant. Ksylitol ostatnio będzie tutaj też dodawany do płukania, bo się okazało, że ma bardzo duże działanie przeciwbakteryjne. Surfaktant, także są to zalecane również przez nas środki. Jedynym przeciwwskazaniem, jakie widzimy, i ono może u każdego wystąpić, to znaczy, jeżeli zatykają się podczas tego płukania uszy, bo wiadomo, że jeżeli płuczemy, to nie tylko ta płukanka z tą solą fizjologiczną może dotrzeć do zatok, ale też do tej trąbki słuchowej, która jest również takim otworem i wtedy przez trąbkę do uszu. Wtedy zatkanie uszu już jest pewnego rodzaju takim powikłaniem i należy zrobić kilka dni przerwy w płukaniu takich zatok. Kolejna jeszcze taka ważna informacja, kiedy nie można płukać zatok, to jest jeżeli mamy taką zieloną, gęstą wydzielinę, ponieważ tę wydzielinę podczas płukania również możemy wtłoczyć przez trąbkę słuchową do uszu. Wtedy nawet, ja miałam takich pacjentów, że dochodzi do zapalenia ucha środkowego. Także te dwie rzeczy są bardzo ważne. I kolejna taka rzecz, ja zawsze zalecam naszym pacjentom, aby to płukanie wykonywać wieczorem i wtedy już nie wychodzić na zewnątrz, żeby jednak po prostu, no nie było właśnie narażenia na zimno, żeby pacjent no, mógł w sposób taki domowy to wszystko znieść i żeby no, nie narażał się na czynniki zewnętrzne, które mogą niekorzystnie wpływać. Także jak najbardziej stosujemy płukanki i dlaczego? Dlatego, że to ma nawet większy sens w okresie pooperacyjnym, dlatego, że podczas tych endoskopowych operacji my poszerzamy naturalne ujście, czyli to płukanie poprzez takie poszerzone ujście na pewno będzie skuteczniejsze niż płukanie przed zabiegiem, dlatego że po prostu to ujście ma kilka milimetrów średnicy. W związku z tym, jeżeli je poszerzymy, taka płukanka na pewno dotrze i jest jak najbardziej stosowana. My również stosujemy jeszcze innego rodzaju płukanie hydrodebriderem. To już jest taki delikatny zabieg. On się wiąże z krótkotrwałym też znieczuleniem, ale wtedy takie płukanie stosujemy pod ciśnieniem. To jest bardzo fajne, ważne, zwłaszcza u pacjentów z nawracającymi stanami zapalnymi zatok. Wtedy to wypłukuje taki biofilm. To jest taka specjalna, można powiedzieć, otoczka, którą tworzą bakterie, bardzo zresztą sprytne, inteligentne organizmy, które się bronią przed nami. One tworzą taką skorupę, przez którą żaden antybiotyk nie może się dostać, przedrzeć, a my właśnie w sposób taki mechaniczny pod ciśnieniem, jeżeli jesteśmy w stanie, co też nie jest łatwe, to oczyścić, to warunkuje sukces i naprawdę zdrowe funkcjonowanie zatok.
I odbierzmy kolejny telefon. Radio Maryja. Halo?
Halo?
Halo, szczęść Boże, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam czcigodnego Ojca i zacnych lekarzy. I mam pytanie.
Kogo witamy? Może pani się przedstawić?
To z Podkarpacia.
Pani Zofia, tak?
Tak, tak. Mam takie pytanie. Czy mogłabym poprosić o wyjaśnienie takiej choroby, która nazywa się ziarniniak wegenera? Jaką przebiega, jakie są skutki dla organizmu, czy jest szansa w leczenie? To wszystko. Dziękuję bardzo. Ja i przychodzę na odbiór.
Ziarniniak wegenera jest taką chorobą bardzo skomplikowaną. Ona może nie tylko dotyczyć tutaj zmian w obrębie nosa i zatok, chociaż my to obserwujemy, ale może dotyczyć płuc i innych ważnych takich narządów. Z naszej strony rzeczywiście obserwujemy też tę postać właśnie w obrębie nosa i to jest choroba autoimmunologiczna. Bardzo skomplikowany proces mechanizmów tak naprawdę niszczących własny organizm. My to obserwujemy w obrębie nosa jako takie zmiany w obrębie błony śluzowej, związane również z niszczeniem i destrukcją chrząstki, kości. Naprawdę choroba mająca różne następstwa i tak jak powiedziałam, ona ma swoje umiejscowienie, głównie tam właśnie w płucach, ale też obserwujemy w nosie. Natomiast ona, to jest choroba autoimmunologiczna, może dotyczyć, właściwie dotyczy całego organizmu. Także leczenie jest nasze tak naprawdę objawowe i w przypadku laryngologii jak najmniej interwencji takich zabiegowych, chirurgicznych należy stosować, ponieważ wiążą się one tylko z zaostrzeniem objawów. Natomiast trzeba leczyć przyczynowo i wtedy pulmonolodzy, Instytut Chorób Płuc i Gruźlicy w Warszawie się tym zajmuje, bardzo dobry ośrodek i tam są naprawdę specjaliści, bo czasami rozpoznanie takiej choroby jest niezwykle trudne. Ono się opiera na pobraniu błony śluzowej z właśnie nosa, z zatok. Ja mówię tutaj o naszym obszarze, ale naprawdę wymaga to bardzo specjalistycznej diagnostyki patomorfologicznej, żeby jednoznacznie stwierdzić tę chorobę. I właśnie mówię, w Instytucie Chorób Płuc i Gruźlicy w Warszawie są tacy specjaliści, my z nimi współpracujemy i naprawdę staramy się zminimalizować dolegliwości, objawy takich pacjentów.
I wysłuchajmy kolejnego pytania. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Danuta z Białej Podlaskiej. U mnie problem zaczął się od szumu w uchu i pogorszeniem się słuchu. Teraz nie mam szumu, ale odczuwam w tym uchu puls, jakieś pukanie. Przy oczyszczaniu nosa świst w uchu. I robiłam badanie TK. Czy mogę przeczytać?
Ale to tak króciutko, może dobrze? Tak, jeśli to długie, to raczej nie, ale króciutko, dwa zdania może.
I tu właśnie tak, w końcowym już. Uzyskany obraz zmian nie jest do końca jednoznaczny. Przemawiać może za kłębczakiem szyjno-bębkowym lub bębczakiem bębenkowym. No i no, ja nie wiem, czy to operować, czy to zostawić, niech tak sobie będzie, czy leczyć w jakiś sposób lekami. Chciałabym o odpowiedź.
Dobrze.
Bardzo proszę.
Dziękujemy za to pytanie i posłuchajmy teraz odpowiedzi.
Rzeczywiście kłębczak może być właśnie w jamie bębenkowej i powiem tak, obraz czasami może być właśnie taka ta zmiana przez zierna, przez błonę bębenkową, widzimy pewnego rodzaju zaczerwienienie, natomiast wymaga to naprawdę szczegółowej diagnostyki i powiem tak, że leczenie, ponieważ jest to zmiana bardzo łatwo krwawiąca, też musi być bardzo specjalistycznie i indywidualnie zalecone. To znaczy, ja myślę, że wymaga pani naprawdę specjalistycznej diagnostyki. Na pewno należy wykonać badanie słuchu, różne badania takie, można powiedzieć, nadprogowe, audiogram. Natomiast myślę, że tomografia komputerowa, a w tej chwili naprawdę te zmiany są bardzo dobrze już, myślę, że w tej nowoczesnej tomografii też diagnozowane i dopiero na tej podstawie można tak naprawdę jednoznacznie to rozpoznanie postawić. To jest rzadka choroba, naprawdę rzadka, natomiast może jako pierwszy objaw rzeczywiście dawać szum uszny. Natomiast to, że pani mówi, że to się zmienia, nie wiem, czy dobrze usłyszałam, w miarę zdrożności nosa, że to jest powiązane, myślę, że też warto jest sprawdzić i wykonać badanie tej drożności nosa, badanie tympanometryczne, czy to jednak też nie jest kwestia niedrożnej trąbki słuchowej i wyeliminować te takie podstawowe, prawda, jednostki chorobowe. A jeżeli rzeczywiście no, powtórzy się ten wynik taki właśnie związany z podejrzeniem kłębczaka, to należy się zgłosić, bo leczenie jest takie no też bardzo indywidualne i myślę, że naprawdę diagnoza wymaga powtórzenia badań i nawet ich, wręcz ich rozszerzenia. Także to bym zalecała.
I witamy kolejnego słuchacza na antenie. Halo.
Witam serdecznie. Szczęść Boże Państwu. Mówi Helena z Podkarpacia. Mam taką prośbę, ponieważ moja córka jest osobą niewidomą i od pewnego czasu bardzo cierpi, jeżeli chodzi o właśnie głowę. Ma oponiaki, tamte są zapnione, a ostatni nerwiak daje jej dolegliwości niesamowitego bólu. Oprócz tego jeszcze ma chrypkę i zanikający głos. Bardzo, bardzo mnie to martwi. Poza tym po ostatnim badaniu, bo ciągle jakieś badania robimy, bo ciągle coś się dzieje. Wyszły guzy przy kręgosłupie. Proszę Państwa o jakąś pomoc.
Dziękujemy Pani Heleno za to pytanie. Dobrego wieczoru.
Dziękuję bardzo.
No, problem pacjentki jest na pewno duży, ale myślę, że jednak objawy, które demonstruje, są do diagnostyki neurologicznej i często do leczenia neurochirurgicznego. To akurat przekracza zdecydowanie obręb zainteresowań laryngologów, ponieważ rzecz może być w jamie czaszki, czyli tam, gdzie się mieści mózg. A to już nie jest obszar, w którym laryngolodzy operują, to jednak neurochirurdzy. I tam w tym kierunku diagnostyka, jak i dalsze leczenie.
Przypomnę, że rozmawiamy na temat chorób laryngologicznych, o ich diagnostyce, o leczeniu, o zdrowym oddychaniu. Są u nas w studio pani doktor Agnieszka Dmowska-Koroblewska, specjalista otolaryngolog, i pan doktor Dariusz Starczewski, lekarz, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Zapraszamy do rozmów, do udziału w audycji. Jest 22:30, a więc półmetek naszych rozmów niedokończonych i odbieramy kolejny telefon. Witamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Ja dzwonię z województwa świętokrzyskiego. Chciałem zapytać Pani doktor, mam takie pytanie. Mój syn choruje na, czy chorował, lekarz stwierdził, że ma zawrzodzenie migdałków i to coś takiego jak prawdopodobnie stwierdził brodawczak. I miał robiony zabieg, wycięte migdałki i teraz po tym zabiegu już jest rok czasu, teraz się okazuje, że jest jakiś taki dziwny zapach z ust. I nas to tak zaczęło znowu niepokoić, czy jest jakaś możliwość, co robić. Pani doktor, może by coś poradziła w tej sprawie.
Bardzo panu dziękujemy i posłuchajmy odpowiedzi.
Nieprzyjemny zapach z ust, czyli halitioza, wiąże się z tym, że właśnie takie bakterie, które wytwarzają związki podobne do siarkowodoru, dają nam takie dolegliwości. Ale jaka jest przyczyna? No, przede wszystkim trzeba, no bo jeżeli migdałki zostały usunięte, jeżeli tam bytował brodawczak, a prawdopodobnie i bakterie, to na pewno nie są już źródłem tych nieprzyjemnych bakterii. Ale mogą być to tym źródłem tego nieprzyjemnego zapachu na przykład chore zęby. Mogą być to również przyczyny związane ze stanem zapalnym zatok. Wtedy taka wydzielina chorobowa, bakteryjna spływa po tylnej ścianie gardła i też daje nam nieprzyjemny zapach z ust. Ponadto choroby związane z przewodem pokarmowym, refluks żołądkowo-przełykowy, teraz się nazywa też taki refluks gardłowo-krtaniowy, też powoduje nieprzyjemny zapach z ust. Wszystkie te elementy, czyli właśnie stany zapalne zatok, choroby uzębienia, także problemy gastrologiczne, a nawet też problemy z oskrzelami należy wykluczyć, bo jeżeli właśnie one wszystkie mogą dawać nieprzyjemny zapach z ust. I myślę, że trzeba właśnie w tym kierunku pójść, aby to ocenić, no bo jeżeli migdałki nie stanowią tego źródła, bo ich po prostu nie ma, trzeba szukać właśnie w chorych zatokach, w chorym uzębieniu, w chorobach właśnie ze strony przewodu pokarmowego. Mówię tutaj o refluksie żołądkowo-przełykowym, bo one mogą dawać taką no, nieprzyjemną dolegliwość. Także w tym kierunku trzeba pójść.
I witamy kolejnego słuchacza. Halo?
Niech będzie pochwalony jest Chrystus.
A w jaki wieku wamy?
I chciałam się zapytać, no witam przede wszystkim Państwa i ojca prowadzącego.
Witamy. Możemy Pani imię poznać jeszcze?
Z Małopolski tu dzwonię, Krystyna.
Prosimy bardzo.
Chciałam się zapytać, bo przeważnie tam od lat jak się z uchem idzie do laryngologa, no mówi się, że ucho boli, czy na przykład lekarz jak wziernikuje tu na zewnątrz, czy on ma widok na całe ucho, bo z reguły ja się leczyłam tam przez jakiś dłuższy czas, no i nigdy nie zlecał lekarz żadnych takich szczegółowych badań, a na przykład jak były zatoki, to raz pisali na wyniku, że są zacienione albo jest bez zmian i tak na przemian, no widzę, że medycyna się posunęła, no i wtedy to właściwie nie było takiego, tej diagnostyki, no i właśnie lekarze powinni chyba teraz już dokładniej badać pacjentów, a nie jakiś tam wacik czy kropelki i to tak troszkę, no niestety już za mało, prawda? Bo chyba, czy można oprócz TK robić USG na przykład na ucho czy na zatoki, czy to co innego? No to tyle mniej więcej. Ja przejdę na odbiór.
Dziękujemy bardzo.
No
pani
i
Krystyno.
Dziękuję uprzejmie i szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże, dobrego wieczoru.
Rzeczywiście problem bólu ucha no może być bardzo złożony. Dlaczego tak się dzieje? Otóż ucho jest unerwione przez 5 nerwów i mogą być tak zwane otalgie, czyli takie bóle przeniesione. One mogą być przeniesione z okolicy szyi, mogą być przeniesione właśnie czasami, na pewno Państwo też mieli taką możliwość odczuwania, że jak boli właśnie gardło, czy jest angina, to też odczuwamy to w uchu. Mogą być to zmiany w kręgosłupie też szyjnym. Ale jeśli chodzi o badanie, to rzeczywiście ja w takich przypadkach, jeżeli w badaniu wziernikowaniu, w badaniu endoskopowym, no nie widzę żadnych takich zmian, to posiłkuję się bardzo dobrym badaniem, tomografią kości skroniowych. Tomografia kości skroniowych jest najlepszym badaniem. USG w uszach. USG służy do oceny bardzo dobrej szyi, węzłów chłonnych, gruczołów tarczowego. Natomiast jeśli chodzi o kość, a uszy to jest naprawdę bardzo złożona kość skroniowa z wyrostkiem sutkowatym i to są elementy najlepiej widoczne właśnie w tomografii. I naprawdę upowietrznienie tej kości, stan kosteczek słuchowych, jakieś zgrubienia, zmiany ziarninowe, wypełnienie tego wyrostka sutkowatego najlepiej są widoczne w tomografii kości skroniowej. Natomiast to, co Pani powiedziała, w badaniu, w rentgenie, rozumiem, stwierdzono u Pani zacienienie zatok. I myślę, że tutaj diagnostyka zatok powinna być też pogłębiona, dlatego że rentgen, który stwierdza zacienienie, nie jest też badaniem miarodajnym. I jedynie badanie tomograficzne, które rzeczywiście właśnie to tak zwane CBCT, to jest stożkowa tomografia, która dotyczy tylko właśnie zatok, służy do właściwej ich oceny. To znaczy my naprawdę widzimy, że to są zmiany dużego stopnia, czy niewielkiego stopnia, czy tylko zablokowane jest ujście, a cała zatoka jest zdrowa. My możemy na tej podstawie ocenić, czy źródłem tego bólu nie są chore zatoki. Także ja myślę, że jak najbardziej wskazana byłaby tomografia. U nas właśnie czasami też wykonujemy tomografię zatok i oceniamy też kość skroniową w jednym badaniu. Także te badania są jak najbardziej w takich przypadkach zalecane.
A to, że w kolejnych badaniach raz było, raz nie było, to znaczy, że po prostu czasami było skutecznie leczone.
I mamy kolejnego słuchacza. Witamy serdecznie, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków wam.
Ja jestem z Lubelskiego. Z Łęcznej Krystyna moje nazwisko.
Prosimy bardzo, pani Krystyno.
Jestem trochę zdenerwowana, bo ja jestem niewidoma. Już tak nie mogę spać. I taki telefon zapamiętałam i mówię, spróbuję zadzwonić. No bo i mieszkam sama i tak...
Pani Krystyno, ale mamy tutaj lekarzy, tak? Pani ma pytanie do Państwa lekarzy, tak?
Tak, 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 tak.
Bardzo
ja
prosimy.
Miałam raka skóry, raka nosa, skóry. No i miałam 15 lamp. Po tych lampach teraz, jak to mówię, zawsze mam sucho w nosie. Dostaję takie różne maści. To mi leci z nosa, no takie, jak to nazwać, czopy, krew. No i bez przerwy mnie boli głowa. No i tak mówię, zapytam się, czy ja gdzieś dalej mogę się z tym udać. I no i jestem jak to, bo miałam operację na tego raka. Wycięli mi to kawałek, także nosa połowę prawie nie mam. No i proszę o jakieś porady.
Rozumiemy. To teraz dajmy głos Państwu, naszym gościom. Szczęść Boże, pani Krystyno.
Szczęść Boże. Przede wszystkim trzeba rzeczywiście no, wykonać badania, bo to, co pani mówi, że są jakieś strupy, no może to świadczyć o tym, że no, jest tam jakiś taki problem bardziej złożony i badanie tomograficzne może po prostu nam znaleźć przyczynę. Natomiast ja nie wiem, czy pani właśnie no, miała leczenie chirurgiczne, zabiegowe, ale czy nie było radioterapii, bo najczęściej, bo właśnie, bo najczęściej po radioterapii ta błona śluzowa bardzo wysycha, jest podsychająca. I no mówię, jeżeli jest to tylko problem wyschniętej błony śluzowej, która też nieprawidłowo funkcjonuje, pęka, może być podkrwawianie, należy po prostu ją nawilżać i ogólnie są naprawdę różne środki stosowane. Ja osobiście bardzo polecam alantan zielony, który zalecam też pacjentom po zabiegach. To jest naprawdę doskonały środek nawilżający i natłuszczający i naprawdę jeżeli nie ma jakiegoś innego procesu przewlekłego, zapalnego, to w takim przypadku naprawdę przyniesie pani ulgę, ale moim zdaniem jako pierwszy krok należy wykonać badanie tomograficzne nosa i zatok, żeby sprawdzić, co się dzieje w świetle tych zatok i jak to wszystko przebiega. Natomiast jeżeli będzie wszystko dobrze, to jak najbardziej pielęgnacja lantanem, są różne preparaty z witaminą A, E do nosa, one naprawdę działają bardzo dobrze, regenerująco na śluzówkę, także takie postępowanie zalecam.
I mamy kolejnego słuchacza. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie. Szczęść Boże, Krystyna z tej strony. Ja mam taką dziwną dolegliwość. Jestem pacjentką onkologiczną, ale od kilku lat ja praktycznie nie mogę wychodzić zimą na dwór, bo zetknięcie właśnie z zimnem powoduje u mnie ból głowy i od razu czuję się tak, jakbym miała infekcję. I muszę później leżeć kilka dni, żeby wrócić jakby do równowagi. Ja robiłam tomografię, ale to już kilka lat temu. W tej tomografii jedynie tam wyszły zmiany w sitowiu.
Dziękujemy bardzo, pani Krystyno.
Dziękuję.
Rzeczywiście, no, zmiany w sitowiu wykonane i stwierdzone kilka lat wcześniej, no, mogą sugerować, że ten proces zapalny nadal jest, dlatego że komórki błędnika sitowego są niezwykle takie złożone i powiem tak, jeżeli był już wcześniej stwierdzony problem, to on rzeczywiście ani antybiotykami, ani żadnymi nawet tam takimi lekami miejscowymi, aerozolami, no się tutaj do końca nie wyleczy. I jeżeli one były stwierdzane kilka lat wcześniej, to moim zdaniem należy powtórzyć obecnie, wykonać tomografię i się do tych zmian obecnych ustosunkować. Jeżeli będą one większe niż będą obejmowały nie tylko sitowie, ale i zatoki szczękowe i czołowe, to wszystko jest jak gdyby całość połączona. Jeżeli ten problem rzeczywiście dotyczy i ulegnie jak gdyby progresji, to należy go leczyć. Ale pewnie, że okres rzeczywiście zimowy, jeszcze właśnie mówię różnego rodzaju leczenie przeciwnowotworowe, mówię tutaj głównie o chemii, no bardzo zaburza układ odpornościowy, także tacy pacjenci, jeżeli mają jeszcze takie predyspozycje i taki przewlekły stan zapalny w obrębie sitowia, no na pewno łatwiej zapadają na infekcje tutaj nosa, zatok i górnych dróg oddechowych.
I odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Dobry wieczór, będzie po prostu Jezus Chrystus.
Dariusz
Mazowiec z Mazowsza. Ja mam taki nietypowy problem. Chodzi mi o to, że córka moja od 16 lat, od 3 lat ma problemy z oddychaniem. Robiąc jakikolwiek wysiłek, dusi się. Nie może oddychać normalnie. Jeżeli już załapie ten oddech, on jest bardzo głośny, chrapliwy. Tak można powiedzieć. Przedtem, rok temu jeszcze on trwał praktycznie cały dzień, to był spokój na noc, a w chwili obecnej tylko po wykonaniu pewnego wysiłku. Chodzi mi o to, że przypuśćmy, wchodzimy do mieszkania na drugim piętro, ona już na pierwszym piętrze traci oddech i już się dusi, już i charczy. Byłam wielokrotnie w szpitalu i tam były wykluczone wszelkie takie medyczne sprawy. No i w tej chwili lekarze rozłożyli ręce, my nie wiemy co robić. Jeżeli można jakąś wskazówkę.
Bardzo dziękujemy, panie Mariuszu. Dobrego wieczoru.
Dziękuję.
Cieszymy się bardzo, że wykluczono poważne schorzenia chociażby układu sercowego, ponieważ to jest też objaw bardzo niepokojący. Natomiast jeżeli analizuję to, co usłyszałem od pana, to pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, jest to jednak upośledzenie drożności dróg oddechowych, które wymagałoby konsultacji laryngologicznej i oceny tego. Może być to w zakresie nosa, bądź gardła, bądź początku dróg oddechowych, czyli krtani. Może być przeszkoda, ale ja myślę, że ona jednak związana jest z górnymi drogami oddechowymi. Nie wiem, co pani doktor na to.
Ja myślę, że rzeczywiście, skoro problemy kardiologiczne, pulmonologiczne zostały wykluczone, to należy wykonać badania drożności dróg oddechowych, czyli właśnie tą tomografię, badanie endoskopowe, ewentualnie rynomanometrię, żeby zobaczyć dokładnie punkt, w którym ta drożność jest zaburzona. A te badania nam dokładnie to lokalizują. Także myślę, że specjalistyczna wizyta z wykonaniem tych badań stwierdzi miejsce obturacji, czyli tej przeszkody, i wtedy w zależności od tego miejsca będzie to leczenie przyczynowe wdrożone i na pewno przyniesie poprawę, bo jeżeli, jeżeli jest zaburzenie drożności, to zawsze będzie ta wydolność fizyczna ogólna spadać i to myślę, że jest najwłaściwsze postępowanie, aby to miejsce utrudnionego, zaburzonego oddychania zlokalizować dokładnie.
I witamy kolejnego naszego słuchacza. Halo? Halo, tu Radio Maryja.
Halo, tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani. Kogo witamy?
Anna z Lubelskiego.
Prosimy Pani Anno.
Chciałabym Państwa zapytać właśnie o usuwanie migdałków u osób dorosłych, bo właśnie ja miałam ksiogrodę prostowaną, ale już tak 12 lat temu. I teraz takie infekcje czasami miałam właśnie w migdałkach. Nawet jeden doktor mi mówił, że czasami mogą tak spuchnąć te migdałki. No takie właśnie dziurki, taka biała, twarde grudki, wydzielina. Ten gronkowiec złocisty to mam uśpiony i jeden doktor mi powiedział właśnie dobrze, żeby on się nie obudził. I tak właśnie może przejdę na odbiór, co tutaj Państwo by mi powiedzieli na ten temat.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Myślę, że to, co Pani powiedziała, że w tych migdałkach są takie twarde grudki, to niekoniecznie jest ropa, ropna wydzielina. Migdałki mają taką swoją morfologię, taki kształt, że mają nisze migdałkowe, w których mogą się gromadzić, co się nazywa debris, czyli takie resztki pokarmu złuszczonego na błonka. I one rzeczywiście, jeżeli zalegają, to mogą prowadzić do namnażania się bakterii, ale te grudki naprawdę... Ja nawet zalecam pacjentom, żeby co jakiś czas zgłosili się do mnie, ja tam też pomogę w oczyszczaniu, ale właśnie wydalanie i oczyszczanie poprzez ucisk, poprzez miejscowe odkażenie jest najwłaściwszym tutaj postępowaniem. To nie jest obecnie wskazanie do usunięcia migdałków, tylko właśnie taka pielęgnacja i miejscowe odkażanie jest tutaj najwłaściwszym postępowaniem. Natomiast dlaczego te migdałki tak reagują powiększeniem? Należy się tutaj zadać sobie takie pytanie. Czy tam rzeczywiście właśnie, nie ma tej wydzieliny, która spływa z zatok i nie drażni te migdałki? Czy nie ma też refluksu, czy tam właśnie nie ma czynnika drażniącego? No bo zawsze powiększenie migdałków, nie mówię tutaj o powiększeniu właśnie nowotworowym, bo ono tam w innym mechanizmie, ale zawsze jest na czynnik drażniący i może być to rzeczywiście wydzielina, która spływa z zatok, albo kwaśna treść z przełyku ze strony tutaj układu pokarmowego. Także należy te czynniki też wziąć pod uwagę.
I witamy jeszcze kolejnego słuchacza. Prosimy bardzo.
Halo.
Szczęść Boże.
Halo, Szczęść Boże.
Kogo witamy na antenie?
Katarzyna z Podkarpacia.
Prosimy bardzo, pani Katarzyno.
Ja chciałam zapytać, moja Zosia skończyła 5 lat i śpi z otwartą buzią. Nie pamiętam, czy od małego, ale od bardzo długiego czasu, nawet jak występuje gdzieś na występach, w przedszkolu, czy gdzieś, czy jest, to raczej tą buźkę ma otwartą albo po prostu przełyka sobie ślinę. I nie wiem, czy mam się udać z tym do lekarza. To znaczy na przykład, jeśli ma drożny nosek i tą buźkę jej przycisnę, to oddycha przez ten nosek, tą buzię, ale jak puszczę, to powoli ona tą buźkę otwiera. Czasami też ma tak, że właśnie jak ma jakąś infekcję, no spływa jej flegma z górnych dróg, zatok, to wtedy no przy tym chrapie, ale to pewnie tylko dlatego, jeśli wtedy ma infekcję. Jeśli chodzi o mojego syna, to byłam ma 8 lat skończył, byłam u jednego lekarza, że 2 lata temu, że niby już nie ma czasu u niego, że tam chyba migdały ma przerośnięty, ponieważ udałam się z tym, iż czasami mówił przez nos. Były takie etapy, że mówił przez nos. Nic nie miał w nosku, no nie wiem, tak jakby jakiś niedrożny. Ja jestem ostrożna z wycinaniem migdałków. U nas w ogóle w mieście stała się taka moda, której koleżanki nie zapytałam, to każde dziecko miało wycięte ten migdałek. Ja jeszcze się wstrzymałam. No zauważyłam, że jeśli ma niedrożny ten nos i coś tam w nosku ma, no to wtedy chrapie. Natomiast teraz, w chwili obecnej, kiedy nic tam w nosku nie ma, to nie chrapie, więc ja nie wiem, czy powinnam się udać mimo wszystko do lekarza. No czasami śpię z nim, ponieważ on tak chrapie i ten oddech łapie i przewracam go na boki, bo martwię się, żeby po tego oddechu mu jednak może czasami brakuje. Także chciałam zapytać.
Bardzo dziękujemy pani Katarzyno, teraz posłuchajmy odpowiedzi.
Myślę, że sama sobie odpowiedziała pani na zadane pytania. Oczywiście, że konsultacja lekarska jest wskazana, ponieważ nawet przy niewielkim powiększeniu trzeciego migdałka, w sytuacji, kiedy infekcja następuje, ten migdałek rozrasta się i wtedy widzi pani no, dość spektakularne objawy. Badaniem laryngologicznym koledzy są w stanie to ocenić. Jeśli są jakieś wątpliwości, my na przykład robimy badania endoskopowe i wtedy widać czarno na białym, czy leczyć operacyjnie, czy nie. To nie jest kwestia mody, bo moda na wycinanie migdałków już dawno minęła, bo boczne migdałki kiedyś Amerykanie wręcz taśmowo wycinali. Teraz my wiemy, że to jest potrzebny element u człowieka i nikt bez potrzeby migdałków nie wytnie. Natomiast w sytuacji, kiedy konsekwencją przerostu migdałka będzie upośledzenie słuchu, upośledzenie rozwoju szczęki i żuchwy, a więc wada zgryzu, to jest wskazanie jednak do interwencji.
22:55 i odbieramy kolejny telefon. Witamy w Radiu Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Maria z południa.
Prosimy bardzo, Pani Mario.
Ja chciałam się spytać, gdzie można się do Państwa zgłosić po pomoc, diagnozę i pomoc? Gdzie Państwo udzielają pomocy? Bo tak bogate, że tak powiem, możliwości zbadania są zachęcające.
Halo?
Tak, tak.
To jest Pani pytanie, tak? Dobrze. Tak. Dziękuję bardzo. Państwo nazywają się pani doktor Agnieszka Dmowska-Goroblewska i pan doktor Dariusz Starczewski. To się można znaleźć różne namiary w internecie do państwa i to jest łatwo znaleźć w ten sposób. Także w ten sposób proponuję zrobić. Też na stronie naszej internetowej Radia Maryja jest podana dzisiejsza tematyka, temat i nazwiska państwa, naszych gości dzisiejszych. To żeby sobie ułatwić. Tam będą wszystkie namiary i adres i wszelkie inne potrzebne kontakty, myślę. Tak, a więc dobrze. Odbierzmy kolejny telefon, ale na razie właśnie nie widzę telefonów kolejnych. Choroby laryngologiczne. To jest temat naszych rozmów. I już witamy kolejnego słuchacza na naszej antenie.
Halo?
Halo, prosimy bardzo. Szczęść Boże.
Boże. Jadwiga z Warszawy.
Też Pani Jadwigo, już na antenie jesteśmy. Bardzo proszę.
Już w tej chwili jesteśmy na antenie?
Tak jest. Wszyscy Panią słuchamy.
Więc ja jestem stomatologiem. Jest stosunkowo bardzo mało poruszony temat stomatologii i to jest bardzo źle. Ja włączam radio, bo ono tu przeszkadza oczywiście. Właściwie główną przyczyną, znaczy może nie główną, ale jedną z bardziej zasadniczych przyczyn są stany patologiczne w obrębie uzębienia. I to zarówno jeśli chodzi o zęby zgorzelinowe, jak i o paradontozę. I niestety Polacy mają jeden z najgorszych dostępów w Europie do leczenia zębów. Ja się spotykałam bardzo często z ludźmi, którzy przychodzą z bólem na przykład górnej szóstki, której korzenie często graniczą bezpośrednio z zatoką szczękową. Oni przychodzą z bólem, mają w ramach refundacji zatruty ząb, natomiast ich zwyczajnie po prostu nie stać na leczenie kanałowe, więc oni chodzą z tą parapastą czy innym środkiem w zębie, prawda, póki im się nie wypłucze i później on nie boli, ale on sieje zarazę na całą okolicę. I niestety NFZ przeznacza tylko 2,45 budżetu, a powinien 5 na stomatologię. I jeżeli chodzi o stan uzębienia, tak jak powiedziałam, to jest katastrofalny. Większość Polaków tak naprawdę nie ma dostępu do leczenia, a poza tym Polacy mają mieć tylko prawo mieć leczone zęby kanałowe od kła do kła. Tymczasem pozostałe sieją zarazę. Ludzie nie bardzo chętnie usuwają to, co można teoretycznie uratować i czekają na świętego nigdy, kiedy będą mieć pieniądze. Taki stan nie może trwać wiecznie. Poza tym sprawa dotyczy też dzieci. Polikwidowano gabinety szkolne i mało się tu mówi o przyczynach, właśnie z chorych zębów, z chorego przyzębia wywodzą się te stany ogniskowe chorób szerzących się na zatoki, ale nie tylko zapalenie wsierdzia, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie kłębuszków nerkowych. Kiedy się taka sytuacja skończy? Bo musi być tak, żeby ludzie mieli autentyczny dostęp do leczenia. A tak naprawdę tego nie ma. Tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję i pozdrawiam gorąco wszystkich.
Serdecznie pozdrawiamy Panią. Dziękujemy bardzo za ten głos.
Dziękujemy bardzo. Pani doktor, bardzo dobre pytanie i bardzo dobra tutaj taka też informacja. Rzeczywiście, ponieważ nasze okolice, czyli górne zęby, tak bardzo sąsiadują z zatokami i z nosem, w związku z tym Państwa specjalizacja jest jak gdyby najczęściej, my najczęściej współpracujemy ze stomatologami. zębami. I zawsze tłumaczymy pacjentom, robimy nawet szkolenia, konferencje mieliśmy 2 lata temu, laryngologiczne, stomatologiczną, na ten temat, że właśnie ta współpraca jest tak ważna. A dlaczego? Dlatego, że jest ta niewielka granica, czasami właściwie jej nie ma, także te korzenie górnych zębów i wszelkie właśnie stany chorobowe, zgorzelinowe, zmiany okołowierzchołkowe powodują stany zapalne zatok i odwrotnie. Jeżeli zatoki chorują, teraz jest bardzo modne leczenie implantologiczne. Jeżeli zatoki chorują, to proces osointegracji, proces wgojenia się implantu jest bardzo trudny i zawsze powtarzamy, że konsultacja laryngologiczna musi się odbyć, bo jeżeli jest stan chorobowy w obrębie zatok, to skutkuje niepowodzeniem leczenia stomatologicznego. Dlatego też naprawdę nasza największa współpraca, współpracujemy z różnymi specjalizacjami, z różnymi specjalistami. Mówię o okulistach, bo też chcę tutaj nadmienić, że mamy też taki nowoczesny proces udrażniania dróg łzowych metodą laserową, też mało inwazyjną, bardzo skuteczną. Współpracujemy z kardiologami, neurologami, chorobami, znaczy specjalistami, jeśli chodzi o zaburzenia metaboliczne, ale stomatolodzy to naprawdę jest grupa specjalistów, która do nas przesyła bardzo dużo pacjentów i my naprawdę właśnie obserwujemy, że wszelkie patologie w obrębie zębów bardzo mają duży wpływ na zatoki. My często spotykamy wręcz materiały stomatologiczne w zatokach i one mogą dawać odczyny zapalne. Spotykamy właśnie naprawdę różne stany zapalne, ale ich pochodzenie może być zębowe, czyli ta współpraca dla nas jest niezwykle ważna i to, co pani doktor powiedziała, ponieważ dostępność do stomatologów też jest utrudniona, w związku z tym to się też przekłada właśnie na choroby zatok i dróg oddechowych. Także bardzo dziękuję ja troszkę wspomniałam właśnie w audycji telewizyjnej wtedy, że ta granica jest niewielka, ale naprawdę my ściśle współpracujemy i bardzo sobie cenimy tutaj naszą współpracę ze stomatologami, ponieważ leczenie stomatologiczne ma wpływ na leczenie laryngologiczne i odwrotnie. Bardzo dziękujemy za bardzo dobre pytanie.
I witamy kolejnego słuchacza. Szczęść Boże, Radio Maria.
Szczęść Boże, mówi Ewelina z Mazowsza. Witam gości i ojca prowadzącego. Ja mam problem suchości, krtani i gardła po prostu. Jest 3 lata temu miałam operację enderczycy i porażony prawy płat krtani. I stosuję różne płukania zalecone i jonoforezę i nawilżanie, ale to jest w tej chwili coraz większa dolegliwość i łącznie ze zmienionym głosem, z trudnością, czasami z zanikaniem głosu. Czy w tej kwestii mogą mi jakąś pomoc uzyskać?
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże Pani.
Rzeczywiście, problem suchej błony śluzowej w obrębie gardła i krtani, zwłaszcza jeżeli ma pani porażoną krtań, no jest bardzo taki złożony, przewlekły i należy cały czas, myślę, być pod kontrolą foniatry. Foniatra jest specjalistą właśnie od narządu, jakim jest krtań. I foniatra może oprócz jonoforezy, którą miała pani zastosowaną, stosować takie specjalne wlewki z witaminy A, takie wlewki oleiste, żeby właśnie tę wysuszoną błonę śluzową wzmacniać, ponieważ ona prowadzi do zaników głosu, do zaburzeń w tworzeniu głosu i myślę, że bardzo taka ścisła współpraca z foniatrą na pewno przyniesie pani ulgę w tych dolegliwościach. i na pewno też musi się pani uczyć, jak w takich zmienionych warunkach używać narządu głosu, jakim jest krtań, bo to są wszystko naprawdę elementy, które składają się na prawidłowe tworzenie głosu, zwłaszcza w tych warunkach, jakie pani ma w tej chwili, czyli zaburzony, że ta jedna część krtani jest porażona i nie działa dobrze, w związku z tym ta druga część krtani musi kompensować i naprawdę opieka specjalistyczna, foniatryczna jest w takim przypadku jak najbardziej wskazana.
I odbierzmy kolejny telefon. Witamy. Halo.
Tak, tak.
Prosimy bardzo. Kogo witamy?
Zofia z Krakowa.
Prosimy pani Zofio.
Pani doktor, czy pan doktor, ja mam z mężem takie problemy. Także jak rano wstając, ma takie wycieki z nosa rzadkie i jak wyjdzie, później mu to ustępuje. Ale z rana prawie, że każdego dnia tak ma, a jak wyjdzie na powietrze, na przykład na zimno, czy jakkolwiek, też to samo mu się właśnie robi. Takie wycieki w ogóle z nosa mu się to takie coś dzieje. I z gardła rano, jak się przebudza, to też ma takie, no taką flegmę, czy coś takiego. Ale to jak najbardziej z rana mu się takie rzeczy dzieją. To jest jedna sprawa. O drugą sprawę bym bardzo prosiła, bo mam problemy właśnie z wnuczkiem. I właśnie już ten wnuczek ma 20 lat. Ale coś teraz mu się porobiło, także zaczęło mu się robić troszeczkę duszno. Poszedł do kardiologa, no nie wykazało nic u kardiologa. I piszczy mu w uszu. Nie wiem, czy w jednym uchu mu piszczy. Był u rentgenologa, no też mówi nic takiego, mówi nie stwierdzono. Lekarka taka rodzinna właśnie też mówi właśnie, żeby zrobił badanie komputerowe, znaczy się tomografię. No ale jeszcze na tym badaniu nie był. No i też właśnie gdzieś tam jakieś pasożyty ta rodzinna mu tego dała mu 4 te tabletki. No ale nadal mu w tym uchu piszczy i mówi, że ma zawroty głowy. Bardzo bym prosiła panią doktor, co z tym zrobić, gdzie z tym iść, jak z tym począć.
Bardzo dziękujemy pani.
Dziękujemy. Odnośnie męża, myślę, że skoro się pojawia właśnie taka wodnista wydzielina, jak pani tutaj zauważyła, po nocy zwłaszcza, że spływa tam flegma, no przede wszystkim trzeba sprawdzić stan zatok i nosa i najlepszym badaniem właśnie jest to ta tomografia taka specjalistyczna, stożkowa, trójwymiarowa, którą wykonujemy na siedząco. Jest to niewielka dawka naświetlania w porównaniu do tomografii takiej klasycznej, gdzie wjeżdżamy do tu, to jest no, naprawdę znikome naświetlenie, a najbardziej wnoszące badanie, które zobrazuje nam stan przegrody, stan małżowin, jak wygląda ujście tych zatok, jak wyglądają zatoki w środku. I to wszystkie, i szczękowe, i sitowe, i zatoka klinowa, to wszystko ma olbrzymie znaczenie, dlatego że no, na pewno, jeżeli są takie dolegliwości, to musi się coś dziać nieprawidłowego w funkcjonowaniu, które te dolegliwości no, powodują. Natomiast jeśli chodzi o wnuczka, no to co pani powiedziała, jednostronny szum uszny, zawroty głowy. Ucho wewnętrzne składa się z dwóch narządów. Jeden narząd to jest ślimak, który odpowiada za nasz słuch. Drugi narząd to jest błędnik, który odpowiada za utrzymanie równowagi i jeżeli są jakieś choroby związane z właśnie z patologią ucha wewnętrznego, czyli właśnie z ze ślimakiem, z błędnikiem, powodując zawroty głowy, no mogą takie dolegliwości właśnie, takich dolegliwości być przyczyną. Co należy zrobić? Przede wszystkim zawsze pierwszym badaniem jest badanie słuchu. Badanie słuchu nam zróżnicuje, czy to jest niedosłuch odbiorczy, czyli zależny właśnie od ślimaka i drogi słuchowej, czy przewodzeniowy, bądź może tego niedosłuchu nie być, ponieważ szumy uszne naprawdę są związane z patologią w obrębie ucha, ale mogą być też z innymi patologiami związanymi na przykład z zaburzonym przepływem w tętnicach mózgowych, z chorobami tarczycy hormonalnymi. Naprawdę szum uszny jest bardzo złożonym problemem, natomiast my jako laryngolodzy zawsze musimy wykluczyć bądź potwierdzić pochodzenie uszne, czyli sprawdzić, jak funkcjonuje ślimak, jak funkcjonuje błędnik i w zależności od tych dalszych wyników dalsze postępowanie zalecić. Także mogą być również badania błędnika, są to również badania obiektywne, które sprawdzają obecność oczopląsu, są badania narządu równowagi i myślę, że te elementy no, trzeba wykluczyć bądź potwierdzić. Także na początku badanie słuchu, ewentualnie badania błędnika metodą Holpajka. One polegają na stymulacji zimną wodą i ciepłą wodą błędnika. Jeżeli błędnik jest zdrowy, paradoksalnie właśnie to okresowo powoduje zawroty głowy podczas tego badania, ale one stopniowo wygasają. Natomiast jeżeli chory, nie ma takiej reakcji. I myślę, że dalsza opieka tutaj laryngologiczna, nawet audiologiczna, jak najbardziej będzie wskazana. Zwłaszcza, że dotyczy to młodej osoby, także myślę, że trzeba to wszystko sprawdzić, ocenić, a nawet wykonać jeszcze bardziej specjalistyczne badania dotyczące nawet, jeżeli na poziomie ucha wewnętrznego, czyli tego ślimaka, nie stwierdzimy przyczyny wykonania, jeżeli ten szum jest jednostronny, wykonania rezonansu magnetycznego głowy, gdzie oceniamy właśnie tak zwany tylny dół czaszki, gdzie przebiegają nerwy właśnie. Nerw ósmy, który odpowiada, nerw ślimakowo-przedsionkowy, którego patologie, mówię tutaj o nawet zmianach guzowatych, mogą dawać też takie dolegliwości.
I witamy kolejnego słuchacza na naszej antenie. Proszę bardzo.
Tadeusz ze Słupska, pozdrawiamy.
Dzień dobry, panie Tadeuszu, prosimy bardzo.
Witamy panią doktor. Panie doktor, ja chciałbym oznajmić, że nie pijemy wszystkich napojów, które są gazowane. Na tym to właśnie polega, a ja tego doświadczyłem i od września nie piję żadnych napojów gazowanych. No.
Ale jakie jest pana pytanie, panie Tadeuszu?
Ale pytanie jest takie, czy mogę coś zademonstrować?
Ale na temat naszej audycji oczywiście, tak?
Tak, 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 tak.
No prosimy bardzo.
Miałem takie dolegliwości. Wiadomo, jestem organistą, wiadomo, w naszym kościele i miałem ciągle takie i odrzuciłem wszystkie napoje, które są gazowane. Ale proszę mi wierzyć, naprawdę działa.
Bardzo dziękujemy za taką sugestię, tak? To jest takie doświadczenie, podzielenie się z własnym doświadczeniem.
Tak, 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 ale to jest... wszyscy my pijemy napoje gazowane.
Panie Tadeuszu, już pan powiedział jasno, o co chodzi, tak? Dobrze.
Tak, dziękujemy, pozdrawiamy.
Kłaniamy się również, szczęść Boże.
rzeczywiście dla naszego organizmu, zresztą sportowcy w ogóle, no nie należy pić napojów gazowanych, dlatego że właśnie to, co pan zademonstrował, takie odchrząkiwanie może być przyczyną, znaczy może być objawem w takim schorzeniu, które się nazywa refluks żołądkowo-przełykowy. A rzeczywiście napoje gazowane to schorzenie nasilają. Także myślę, że jeżeli właśnie unika pan, wręcz no nie pije tego typu napojów i przyniosło to ulgę, to być może to właśnie odchrząkiwanie, czyli to takie próba pozbycia się czegoś, co tam zalega i chcemy to odkrztusić, była spowodowana refluksem żołądkowo-przełykowym, chorobą, która tak naprawdę dotyczy przewodu pokarmowego, ale ponieważ ta pepsyna, ta kwaśna treść żołądka może być zarzucana do krtani, do gardła i powoduje mikrourazy błony śluzowej, w związku z tym może dawać właśnie takie odchrząkiwanie, kaszel przewlekły, właśnie mogą to być problemy gastryczne przyczyną tego typu dolegliwości. My to obserwujemy i zwracamy też na to uwagę. Jeżeli wyeliminujemy patologię ze strony właśnie zatok i ta wydzielina nie jest wydzieliną spływającą z zatok, to jeżeli ją obserwujemy, szukamy przyczyny właśnie w refluksie żołądkowo-przełykowym. Te dwa jak gdyby schorzenia, ponieważ w ogóle drogi oddechowe i pokarmowe do poziomu gardła dolnego są wspólne. W związku z tym naprawdę bardzo nas wiele łączy i te przyczyny mogą być nie tylko w świetle dróg oddechowych, ale także i pokarmowych.
I witamy naszego słuchacza. Halo.
Szczęść Boże, Halina z Lublina. Witam wszystkich bardzo serdecznie za wspaniałą audycję. Chciałam zapytać, czy mam taki problem, ponieważ mój wnuk ma taką chorobę skóry, którą odziedziczył po swojej mamie, bo córka to miała. Tak, robią się w lecie szczególnie takie pęcherze na skórze, na stopach, na dłoniach, wypełnione cieczą, prawda, jakąś taką płynem, pękające. I ta skóra tak jakby, no tak jak pęcherz.
Tylko pani Halina, tutaj mamy u nas państwa lekarzy, laryngologów, a więc to chyba inna dziedzina.
Ale właśnie. Myślałam, że alergologiczne, jest jakaś alergia.
Laryngologiczne dolegliwości, a więc to chyba nie poradzimy niestety tutaj tak. Dobrego wieczoru.
Przepraszam bardzo.
Porady laryngologiczne. 23:18 i niech jeszcze nam zabrzmi przerywnik muzyczny. Thank you. Na zegarach 23:21 i odbieramy już ostatni telefon w naszych rozmowach dzisiejszych. Bardzo proszę.
Pani doktor.
Kogo witamy? Szczęść Boże. Kogo witamy?
Stanisława z Mielca.
Prosimy bardzo, pani Stanisławo.
No, ja bym bardzo prosiła panią doktor, laryngolog, co to może być? Od czasu do czasu to mi tak w uchu zadzwoni i tak jakbym musiała odbierać ten telefon. Tak mi zadzwoni, chwileczkę podzwoni i później ustępuje to dzwonienie. No nie wiem, co to za schorzenie.
To dziękujemy za ten głos, za pytanie i teraz proszę posłuchajmy odpowiedzi naszych lekarzy. Dobrego wieczoru.
Dziękuję uprzejmie. Cześć Boże. Dobry wieczór. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Takie dzwonienie to w takiej nomenklaturze naszej laryngologicznej to jest po prostu szum. Czy to jest właśnie pisk, czy dudnienie, określane jest jako szum. I ten szum, tak jak powiedziałam, może być spowodowany chorobami ze strony ucha, czyli może być to właśnie niedosłuch i najczęściej wiąże się to z niedosłuchem dla wysokich częstotliwości. Czasami może być on właśnie związany z wiekiem, może być również związany z pracą wcześniejszą w hałasie, z różnymi właśnie lekami, które były nawet wcześniej stosowane, ototoksycznymi. Są to takie leki również moczopędne, ale nie tylko antybiotyki. Natomiast ważnym tutaj przede wszystkim badaniem jest podstawowe badanie słuchu. Określano jako audiometria tonalna, inaczej audiogram. I w zależności od wyniku trzeba dalsze postępowanie tutaj zalecić. A szum ufny jest bardzo złożoną dolegliwością, ponieważ może być związany z chorobami naczyń, z zaburzonym przepływem, z chorobami tarczycy. Naprawdę są to tak zwane szumy udzielone, związane z zaburzonym przepływem krwi. Także ja myślę, że z naszej strony jako laryngologów zawsze trzeba wykluczyć bądź potwierdzić chorobę w zakresie uszu i drogi słuchowej. Natomiast jeżeli są te tak zwane szumy zewnątrzuszne, należy szukać pomocy właśnie u neurologa, u endokrynologa. Także myślę, że na początku przede wszystkim badanie słuchu i może być to związane też ze zmianami związanymi z wiekiem. To też daje jako taki pierwszy objaw szum ufny, ale mogą być inne ważne choroby, choroba Meniera, otoskleroza, ona też się objawia szumem usznym, ale są to jak gdyby choroby, które właśnie diagnozuje laryngolog i pierwszym krokiem, żeby cokolwiek właśnie stwierdzić, trzeba wykonać audiogram, badanie słuchu.
Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawialiśmy na temat chorób laryngologicznych. Tutaj Państwo mówili, nasi goście, często właśnie jak ważna jest taka też obserwacja naszych reakcji i reagowanie na to, co się z nami dzieje. Też tutaj próbujemy podsumować teraz nasze rozmowy niedokończone. Też Państwo tutaj mówili o tym, że ta świadomość dzisiaj jest dość duża tych chorób, co też wpływa na wcześniejsze diagnozowanie się. Jak możemy ocenić właśnie sytuację naszego zdrowia, jeśli chodzi o te choroby laryngologiczne?
Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy sobie zadać pytanie, jak często chorujemy. Czy leczenie antybiotykami, takie nawracające, taki po prostu wywiad pacjenci tutaj z nami właśnie zbierają, że często stosują te antybiotyki. I widzimy, że one nam nie pomagają, że po prostu bierzemy jeden, drugi, trzeci z różnych grup i nie ma poprawy. Boli głowa, katary nawracają. to może być pierwszy sygnał chorych zatok, chorego nosa, ponieważ to wszystko stanowi całość. Ponadto chcemy tutaj również zwrócić uwagę na właściwe oddychanie w czasie snu, czyli jeżeli nam osoba, która śpi obok, zwraca uwagę, że chrapiemy, że mamy bezdechy, to też jest ważny sygnał do tego, aby zgłosić się do specjalisty, aby stwierdzić bądź wykluczyć przyczynę, czy to jest właśnie zaburzenie drożności nosa, czy wiotki opadające podniebienie, czy przerośnięta nasada języka. To wszystko ma olbrzymie znaczenie i właśnie tutaj na naszych stronach www.niechrapanie, www.chorezatoki możecie Państwo bardzo szczegółowo zapoznać się z diagnostyką, z nowoczesnym leczeniem, aby te dolegliwości we wczesnym okresie wykryć, stwierdzić i właściwie leczyć. I myślę, że kolejna tutaj taka właśnie takie podsumowanie tej naszej rozmowy, naszego spotkania jest takie, żebyśmy też współpracowali z różnymi specjalistami, ze stomatologami, z okulistami, z endokrynologami, z kardiologami, neurologami, ponieważ nasz organizm stanowi całość. Jeżeli nie mamy prawidłowego oddychania, ma to wpływ na hipoksję, czyli niedotlenienie naszego całego organizmu, w tym ważnych narządów, takich jak narządy zmysłu, wzrok, słuch, ośrodkowy układ nerwowy, serce i inne ważne narządy. Także chcemy zwrócić uwagę, że naprawdę chcemy pomóc, chcemy Państwa jak gdyby zachęcić do wczesnego wykrywania i nie bagatelizowania tych dolegliwości, ponieważ naprawdę można je leczyć i w ten sposób no, lepiej funkcjonować, a oto każdy chce być zdrowy i szczęśliwy, także tego Państwu życzymy i dziękujemy bardzo za tutaj nasze spotkanie. Życzymy zdrowia, wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Życzymy zdrowia. To niech to będzie puentą naszych rozmów. Zrobiła się nam taka mega przychodnia na całą Polskę, sięgająca, jak słyszeliśmy, wiele pytań. I jeszcze oczywiście tutaj telefony cały czas dzwonią. Niestety już czas się kończy naszej audycji. To są rozmowy, jak wiemy, niedokończone. Ale chociaż tyle, niech to będzie takim kilka wskazówek. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie do naszego studia, za ten czas i audycję w telewizji, wcześniej, teraz tutaj, na naszych falach radiowych. Naszymi gośćmi byli pani dr Agnieszka Dmowska-Koroblewska, specjalistka otolaryngolog, i pan dr Dariusz Starczewski, lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękuję. Życzymy dobrej drogi, bezpiecznej do domu.